Ale miałem szczęście. Trafiłem na archipelag już po zakończeniu wojny, czyli nie zaznałem na nim już najgorszego. A na zesłanie przyjechałem już po śmierci Stalina. W ciągu miesiąca coś zdążyło się przesączyć nawet tutaj, aż do naszej komendantury. Niepostrzeżenie zaczynała się nowa epoka, 3 lata największego odprężenia w dziejach archipelagu. Dyrektor nie wezwał mnie do siebie i nie przyszedł gromić mnie osobiście. Przepracowałem cały dzień, jedyny trzeźwy wśród tłumu zamroczonych snem, i znów zdecydowałem się na wyjście o 5 po południu. Niech będzie co chce, byle prędzej. Który to już raz zdałem sobie sprawę, że poświęcić można wiele, ale nie to, co najważniejsze. Nie chciałem zrezygnować z pisania tej sztuki, którą układałem w pamięci jeszcze w katorżniczym specobozie, i wygrałem. Wszyscy pracowali nocami przez cały tydzień i przyzwyczaili się, że moje biurko jest puste. A dyrektor, mijając mnie na korytarzu, odwracał głowę. Ale nie było mi pisane uporządkowanie rachunkowości wiejskiego handlu w Kazachstanie. Do naszego wydziału wpadł któregoś dnia niespodziewanie młody Kazach, wicedyrektor szkoły. Aż do mego przyjazdu był w Kokterek'u jedynym absolwentem uniwersytetu i bardzo tym się chlubił. Moje pojawienie się nie wzbudziło w nim jednak zawiści. Szkoła była nowa, w tym roku mieli ją opuścić pierwsi absolwenci i może zależało mu na tym, aby wzmocnić skład ciała pedagogicznego. Może też chciał dosolić żmijowatej kierowniczce Wydziału Oświaty. Dość, że kazał mi szybko przynieść z domu dyplom. Pobiegłem jak uczniak i przyniosłem dyplom natychmiast. Schował go do kieszeni i pojechał do Dżambułu na konferencję związków zawodowych. Po 3 dniach odwiedził nas znowu i położył mi na biurku wyciąg z rozporządzenia obwodowego Wydziału Oświaty. Na rozporządzeniu widniał ten sam bezwstydny podpis, który znalazłem w marcu na papierku stwierdzającym, że w ani jednej szkole całego rejonu nie ma wolnego miejsca dla matematyka. Teraz zaś otrzymałem nominację na wykładowcę i matematyki, i fizyki w obu równoległych ostatnich klasach szkoły. I to na 3 tygodnie przed egzaminami końcowymi. Dla wicedyrektora to jednak było ryzyko. Nie tyle nawet polityczne, po prostu miał podstawy do obaw, czy aby nie zapomniałem w obozie całej mojej matematyki. W dniu egzaminów piśmiennych z geometrii i trygonometrii nie pozwolił mi otworzyć koperty z tematami w klasie, lecz zaprowadził do gabinetu dyrektora i tam, w obecności wszystkich kolegów nauczycieli, musiałem najprzód sam rozwiązać zadanie. Przez cały czas stał za moimi plecami. Gdy okazało się, że rozwiązania są właściwe, świąteczny nastrój ogarnął wszystkich matematyków, a zwłaszcza mego wicedyrektora. Jak łatwo było tu zdobyć sławę Kartezjusza. Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że co roku podczas egzaminów końcowych w 7 klasach szkoły terenowe wciąż telefonują do rejonu. Zadanie nie wychodzi. Temat podano nam błędnie. Bo też ci nauczyciele sami ukończyli nie więcej niż 7 klas. Jak opisać tę chwilę szczęścia, gdy wszedłem do klasy i wziąłem kredę do ręki? To był dopiero mój pierwszy dzień wolności. Tego dnia odzyskałem prawa obywatelskie. Inne elementy zesłańczego losu już od tej chwili uchodziły mojej uwagi. Gdy byłem w ekibastuzie, kolumnę naszą często prowadzono drogą, przy której stała szkoła. Jak na raj niedościgły, patrzyłem na bieganinę dzieci za plotem, na jasne suknie nauczycielek, a dochodzący z ganku terkot dzwonka ranił mnie. Tak zadręczyły mnie te więzienne, beznadziejne lata, te obozowe roboty ogólne. Takim szczęściem niebotycznym, rozpierającym serce wydawało się móc w tej samej jałowej dziurze, w tym ekibastuzie mieszkać na zesłaniu, na dźwięk tego samego dzwonka wchodzić z dziennikiem do klasy i z tajemniczą miną rozpoczynać lekcję tak, jakbym miał za chwilę odsłonić przed dziećmi najbardziej niezwykłe zagadki. W tym pragnieniu przejawiało się zapewne moje wrodzone nauczycielskie powołanie, ale było też sporo zarozumialstwa i zadufania. prawem kontrastu po tylu aktach rabskich upokorzeń i marnotrawienia zdolności. Ale zapatrzony w losy archipelagu i naszego państwa, przeoczyłem rzecz najprostszą, elementarną, że w ciągu lat wojny i później nasza szkoła umarła, że nie ma już jej, że została tylko powłoczka, cymbał brzmiący. Szkoła umarła i w stolicach, i w stanicach. Kiedy marazm duchowy rozpędza się po całym kraju, jak trujący gaz, któż ma się pierwszy zatchnąć, jeśli nie dzieci, jeśli nie szkoła? Dowiedziałem się o tym jednak dopiero po kilku latach, gdy wróciłem z kraju zesłańczego do Rosji Centralnej. A w Koktereku nie mogłem się tego domyśleć. Mordercze było całe to parcie ku ciemnocie. Mordercza jej ofensywa. Ale jeszcze żyły, jeszcze nie zatchnęły się dzieci zesłańców. Były to dzieci osobliwe. Rosły świadome swej sytuacji, wiedząc, że należą do upośledzonych. Na Radzie Pedagogicznej czy na innych drętwych zebraniach mówiło się o nich i do nich, że są dziećmi sowieckimi, że rosną dla komunizmu i że tylko chwilowo ograniczone jest ich prawo przenoszenia się z miejsca na miejsce. To wszystko. Ale te dzieci, każde z nich, czuło obroże na karku i to od wczesnego dzieciństwa, dokąd tylko sięgało pamięcią. Cały ciekawy, bogaty, tętniący życiem świat, znały go z pism ilustrowanych, z filmów, był dla nich niedostępny i nawet chłopcy w wieku poborowym nie mieli szans, aby go poznać. Bardzo niewielkie i bardzo rzadkie były szanse otrzymania od komendantury przepustki na wyjazd do miasta, gdzie można by stanąć do egzaminu. A jeszcze trzeba było go zdać, być przyjętym na wyższą uczelnię, a potem móc zakończyć ją bez przeszkód. Tak więc wszystko, czego mogli dowiedzieć się o wiecznym, nieogarnionym świecie, sprowadzało się do tego, co byli w stanie otrzymać na miejscu. Ta szkoła długie lata jeszcze miała być dla nich pierwszym i ostatnim źródłem wykształcenia. Ponadto na tej jałowej pustyni nie mieli wcale w nadmiarze rozrywek i zabaw, które tak psują młodzież wielkich miast w XX wieku, od Londynu do Alma-Aty. Tam, w metropoliach, dzieci już odzwyczaiły się od nauki, straciły do niej chęć, uczyły się tylko z obowiązku, żeby robić coś, póki nie osiągną odpowiedniego wieku. Dla naszych zaś zesłańczych dzieci, jeśli ktoś uczył je z oddaniem, nauka była najważniejszą sprawą w życiu. Była wszystkim. Uczyły się zachłannie, czując, że w ten sposób wyrywają się z kręgu obywateli drugiej klasy i dorównują, przynajmniej na tym polu, dzieciom klasy pierwszej. Jedynie szkolna nauka zaspokajała ich życiowe ambicje. Nie, te ambicje miały inne jeszcze ujście. Wybieralne funkcje w szkole, komsomoł, a od 16 roku życia również udział w wyborach powszechnych. Tak, pragnęli biedacy mieć chociaż iluzję równouprawnienia. Nie jeden z tych młodych chlubił się szczerze tym, że wstąpił do komsomołu ze świętym przekonaniem, zabierając głos na 5-minutowych zebraniach politycznych przed lekcjami. Pewną młodziutką Niemeczkę, Wiktorię Nuss, której udało się wstąpić na 2-letnie kursy nauczycielskie, usiłowałem przekonać, że być zesłańcem to powód do dumy, że to nie hańba. Gdzie tam? Spojrzała na mnie jak na szalonego. Owszem, byli tacy, co do komsomołu wcale się nie pchali. Więc tych koledzy wciągali niemal siłą. Jest pozwolenie, a ty nie chcesz wstąpić? Dlaczego właściwie? A w Koktereku niektóre dziewczynki Niemcy, członkinie potajemnej sekty religijnej, musiały zapisywać się do komsomołu, żeby rodziny nie zesłano jeszcze dalej na pustynię. O, gorszyciele maluczkich, lepiej by wam kamień młyński na szyi powiesić. Wszystko, co tu pisałem, dotyczy rosyjskich klas szkoły w Koktereku. W istocie rzeczy nie było tam prawie Rosjan, tylko Niemcy, Grecy, Koreańczycy, trochę Kurdów i Czeczeńców, poza tym Ukraińcy, których dziadowie zostali tu przesiedleni w pierwszych latach tego stulecia, a ponadto Kazachowie, Dzieci wyższych urzędników i działaczy partyjnych, którzy chcieli, aby ich latorośla uczyły się po rosyjsku. Większość zaś dzieci kazachskich chodziła do kazachskich klas. Były to prawdziwe dzikusy. Większości, chyba że zepsuła je wiernopoddańcza atmosfera domowa, chłopcy bardzo szczerzy, prawdomówni, dobrze wiedzący, co złe, a co dobre, przynajmniej dopóki nie zdołało tego zmienić podsycające w nich pychę wychowanie. Prawie zaś cała nauka szkolna, prowadzona po kazachsku dla tych kazachskich dzieci, była jedynie szerzeniem ignorancji. Z początku starano się wszelkimi sposobami dociągnąć do dyplomu pierwsze pokolenie. Później te niedouki rozjeżdżały się, aby z wielkim zadęciem uczyć młodszych od siebie. Dziewczyny kazaszki otrzymywały stopnie dostateczne, a później dyplomy szkół oraz seminariów nauczycielskich, nawet jeśli kompletnie nic nie umiały. Ale kiedy ci młodzi barbarzyńcy trafili nagle na normalną, dobrze przygotowaną lekcję, wchłaniali naukę nie tylko uszami i oczyma, ale ustami. Mając do czynienia z takim stosunkiem dzieci do nauki szkolnej, oddałem się w kolterku cały tej sprawie i przez 3 lata, a mogło tych lat być zapewne więcej, już samo belfrowanie czyniło mnie szczęśliwym. Za mało mi było godzin lekcyjnych, aby naprawić i uzupełnić to, czego wcześniej tych dzieci nie nauczono. Wyznaczałem im więc wieczorne zajęcia, organizując obserwacje astronomiczne. Uczęszczały na nie gromadnie, a z takim zapałem, z jakim nie chodziły do kina. Zostałem także gospodarzem klasy, przy tym czysto kazachskiej, ale nawet to zajęcie niemalże mi się podobało. Wszelako wszystko, co w tym było miłego, kończyło się za drzwiami klasy po dzwonku. W pokoju zaś nauczycielskim u dyrektora i w moim rejonowym wydziale oświaty zaczynała się zwykła nasza wszechzwiązkowa mitręga, tym jeszcze obostrzona, że kraj to był zesłańczy. Wśród nauczycieli bywali tu już Niemcy i zesłani administracyjnie. Znajdowaliśmy się wszyscy w sytuacji upokarzającej. Każda okazja była dobra, aby nam przypomnieć, że tylko z łaski dopuszczono nas do uczenia dzieci i że w każdej chwili możemy ten przywilej utracić. Nauczyciele zesłańcy, jeszcze bardziej niż inni, też zresztą zależni od byle kaprysu, drżeli, by nie rozsierdzić miejscowych notabli zbyt niską oceną postępów ich latorośli. Lękali się też gniewu dyrekcji, w wypadku gdyby średnia postępów całej klasy okazała się zbyt niska, i sztucznie podwyższali oceny. Ta praktyka sprzyjała procesowi poszerzonej produkcji ignorantów typowej dla całego Kazachstanu. Prócz tego nauczyciele zesłańcy, a także młodzi nauczyciele Kazachowie dźwigać musieli ciężar rozmaitych danin i potrąceń. Co miesiąc potrącano im z poborów około 25 rubli nie wiadomo na czyją rzecz. Dyrektor Berdenow potrafił nagle obwieścić, że jego córeczka ma urodzinki i nauczyciele musieli wysupłać po 50 rubli na upominek. Prócz tego to jeden, to drugi wzywany był do dyrektora albo do kierowniczki Wydziału Oświaty, gdzie naciągano go na pożyczkę w wysokości 300-500 rubli. Zresztą były to cechy całego tamecznego stylu życia czy systemu. Uczniów Kazachów też zmuszano, aby składali się po baranie albo po pół barana, gdy zbliżał się bal na zakończenie roku szkolnego. Tylko w ten sposób pewni mogli być dobrej cenzurki, nawet jeśli nic a nic nie umieli. Bal ów kończył się gigantyczną pijatyką rejonowego partaktywu. A ponadto wszyscy notable rejonowi studiowali na jakichś wydziałach zaocznych. Do odrabiania ich kontrolnych zadań też zaprzęgano nauczycieli z naszej szkoły. Robione to było w feudalnym stylu przez dyrektora, a nauczyciele murzyni nie mogli dostąpić zaszczytu poznania swojego podopiecznego. Nie wiem, czy moja nieustępliwość, biorąca się z poczucia, że jestem niezastąpiony, taka opinia utrwaliła się szybko, czy też zbliżająca się stopniowo odwilż, czy może oba te czynniki naraz, pomogły mi nie wsuwać lba w te homonta. Gdybym stawiał oceny niesprawiedliwe, Dzieci zaraz przestałyby uczyć się u mnie dobrze. Stawiałem więc sprawiedliwe stopnie, wcale nie licząc się z sekretarzami Rejkomu. Nie płaciłem także danin i nie udzielałem zwierzchnikom pożyczek. Żmijowata kierowniczka z całą czelnością poprosiła mnie o pożyczkę. Wystarczyło, że co roku w maju zbiedniałe państwo zdzierało z nas całomiesięczne pobory. Był to przywilej wolnych do subskrybowania na pożyczki państwowe, przywilej, którego pozbawiono nas w obozie, a udzielono znów na zesłaniu. Ale na tym kończyła się moja wierność zasadom. W moim bezpośrednim sąsiedztwie nauczyciel biologii i chemii Georgi Stiepanowicz Mitrowicz, który odsiedział na Kalumie swojego dziesiątaka, Serb, już nie młody i schorowany, toczył nieustanne boje o sprawiedliwość w Koktereku. Wyrzucony z rejonowego wydziału rolnictwa, ale przyjęty do pracy w szkole, przeniósł się na ten nowy teren razem ze wszystkimi swoimi pasjami. Bo też w Koktereku na każdym kroku spotykało się bezprawie, któremu towarzyszyły jeszcze ignorancja, barbarzyńskie zarozumialstwo i pozbawiony wszelkich skrupułów nepotyzm. Bezprawie i samowola były tu jak mur gliniany, głuchy, miękki, nie do przebicia. Więzły w nim ręce. Ale Mitrowicz ofiarnie i bezinteresownie walczył z tym bezprawiem, co prawda z Leninem na ustach. Demaskował je na Radzie Pedagogicznej, na rejonowych zlotach nauczycieli, ścinał na egzaminach eksternów nieuków, na stanowiskach i absolwentów za barana, słał skargi do urzędów obwodowych, do Almaty i depesze na ręce Chruszczowa. Petycję w obronie Mitrowicza podpisało 70 rodziców, ale nadać ją trzeba było z innego rejonu. U nas poczta by ją zatrzymała. Domagał się kontroli i przyjazdu inspektorów. Ci przybywali i z miejsca zawierali sojusz z jego wrogami, więc znów pisał. Rozpracowywali go na zebraniach specjalnych Rady Pedagogicznej. Oskarżali o propagandę antysowiecką wśród dzieci. To już włos od aresztowania. I z taką samą powagą o brutalny stosunek do kóz niszczących grządki uprawiane przez pionierów w szkolnym ogródku. Wyrzucali go, znów go przyjmowali do pracy. Mitrowicz żądał z kolei zapłaty za niezawinioną absencję w szkole. Przenieśli go do innej szkoły. Nie pojechał tam wcale. Znów go próbowali wylać. Słowem, wojował dzielnie. I gdybym okazał mu pomoc, to razem dalibyśmy im niezłą wcirę. Ale sęk w tym, że mu nie pomogłem. Zachowałem milczenie. Uchylałem się od udziału w decydujących głosowaniach, żeby nie być zmuszonym do udziału w nagonce. Wymykałem się na jakieś zebranie mego kółka, na konsultacje. Partyjnym eksternistom nie przeszkadzałem w kolekcjonowaniu trójek. Należą sami do władz, niech więc sobie oszukują swoją władzę. Ukrywałem prawdziwe moje cele i zadania. Wciąż pisałem, pisałem. Szczędziłem się dla innej, późniejszej walki. Ale problem trzeba rozpatrzyć w szerszym aspekcie. Czy walka Mitrowicza była potrzebna? Czy była walką o słuszną sprawę? Była to walka z góry skazana na przegraną. Szkoda tę mąkę miesić. Z niej i tak chleba nie będzie. Ale nawet gdyby Mitrowicz swoje boje wygrał, to i tak nie mogła poprawić ustroju całego tego systemu. Jasna plamka przez chwilę błyszczałaby wątle i zaraz znów by ją zalało burę Błocko. Całe jego ewentualne zwycięstwo nie równoważyło nowego aresztowania, jakie kroiło mu się w odwet. Jedynie dojście do władzy Chruszczowa uratowało Mitrowicza. Walka była beznadziejna, jednakże głęboko ludzki był jego gniew i bunt przeciw niesprawiedliwości, który wszczynał, ryzykując własną głowę. Była to walka z góry skazana na porażkę, ale nie sposób nazwać jej bezcelową, bezużyteczną. Gdybyśmy nie wszyscy byli tak bardzo rozważni, gdybyśmy nie skomleli sobie nawzajem na ucho i tak nic nie pomoże, nie ma siły, całkiem inny, byłby nasz kraj. Mitrowicz nie był pełnoprawnym obywatelem, lecz zesłańcem, a mimo to rejonowe władze bały się błysku jego okularów. Bać to się bały, jednakże gdy następował promienny dzień wyborów do organów naszej ukochanej władzy, w jednym szeregu stawał niestrudzony rycerz prawdy Mitrowicz i cóż warta była zatem jego walka ze mną, uchylającym się od współudziału i z jeszcze bardziej zamkniętym, a z pozoru najbardziej z nas potulnym GSMZ. Bo, ukrywając boleściwą naszą odrazę, wszyscyśmy szli sobie razem, aby wziąć udział w tym uroczystym błazeństwie. Prawie wszyscy zesłańcy otrzymywali prawo do brania udziału w wyborach. Tak niewiele one znaczyły i nawet pozbawieni praw obywatelskich ze zdziwieniem odnajdywali swoje nazwiska w spisach, ba, jeszcze ich popędzano. U nas w Koktereku nie było nawet kabin do głosowania. Gdzieś z boczku stała jakaś budka z rozsuniętymi sztorkami, ale nikomu tam nie było po drodze. Nie bardzo nawet można było obracać się w jej stronę. Procedura wyborcza polegała na tym, że brało się drukowaną kartkę i szybkim krokiem zmierzało się do urny, aby ją tam jak najprędzej wrzucić. Jeśli ktoś zatrzymywał się i uważnie przyglądał wypisanym na kartce nazwiskom kandydatów, już to budziło podejrzenia. Czy to partyjne organy nie widzą, kogo wysunąć? Co ten facet sprawdza? Po głosowaniu każdy miał swoje rzymskie prawo wypić kielicha, bowiem pobory albo zaliczkę zawsze wypłacano przed wyborami. Przeodziani w najlepsze swoje szatki, wszyscy, również zesłańcy, z całą powagą, kłaniając się sobie na ulicach, składali znajomym życzenia z okazji święta. Ileż to razy człowiek z rzewnością wspominał obóz, gdzie nie było żadnych wyborów. Pewnego razu Kokterek wybrał sobie sędziego ludowego Kazacha. Wybrano go jednogłośnie, rzecz jasna. Jak zwykle ludzie składali sobie życzenia z okazji święta, ale już po kilku miesiącach dowiedziano się, że toczy się przeciwko niemu dochodzenie karne w powiecie, gdzie przedtem sądził ludzi i gdzie też był jednogłośnie wybrany. Wyjaśniło się przy okazji, że już u nas też zdążył chapnąć niemało łapówek od prywatnych petentów. Trzeba go było niestety odwołać i wyznaczyć w Koktereku nowe wybory uzupełniające. Kandydatem był znów nieznany nikomu zamiejscowy Kazach. I w niedzielę znowu wszyscy wdziali najlepsze garnitury, już z rana oddali jednomyślnie swoje głosy, a potem na spacerze te same, bardzo szczęśliwe, lecz pozbawione poczucia humoru osoby składały sobie wzajem powinszowania z okazji święta. W katorżniczym obozie śmieliśmy się przynajmniej z całego tego cyrku otwarcie. Ale na zesłaniu nie z każdym i nie bardzo szczerze można mówić. Życie jest tu prawie takie jak u wolnych. Zapożyczono od nich przede wszystkim najgorsze z ich przyzwyczajeń – skrytość. MZ był jednym z nielicznych, z którymi mogłem takie temaciki poruszać. Przysłano go tu z Dżeskazganu, przy tym bez jednej kopiejki. Jego pieniądze utknęły gdzieś po drodze. Komendantury jednak wcale to nie obeszło. Po prostu skreślono go z listy więziennego zaopatrzenia i wypuszczono na ulicę Koktereku. Możesz umierać, nam wszystko jedno. Właśnie wtedy pożyczyłem mu 10 rubli i zasłużyłem sobie tym na jego dozgonną wdzięczność. Długo mi przypominał, jak to mu pomogłem. Pamiętał ludziom ich dobre uczynki. Był to stały rys jego charakteru. Ale krzywdy pamiętał również. Tak na przykład nie mógł wybaczyć pewnej podłości Chudajewowi, temu czeczeńskiemu chłopcu, który omal nie stał się ofiarą zemsty rodowej. Wszystko na tym świecie wywraca się na opak. Uratowany od śmierci Chudajew, nagle, z całą nienawiścią, bez żadnej racji, bardzo okrutnie, rozprawił się z synkiem MZ. Był zesłańcem i nie miał żadnego określonego zawodu. W tych warunkach trudno mu było znaleźć w Koktereku przyzwoitą pracę. został w końcu laborantem szkolnym. Była to jeszcze najlepsza z możliwych posad i MZ bardzo ją sobie cenił. Aby to stanowisko zachować, musiał jednak wysługiwać się wszystkim, nikogo nie drażnić i w ogóle nie stawiać się. Więc się nie stawiał. Zachowywał się grzecznie, ale wewnętrznie był bardzo zamknięty i nikt nie wiedział o nim tak prostych rzeczy, jak dlaczego właściwie mając już 50 lat nie zdobył żadnego zawodu. My zaś zbliżyliśmy się z nim stopniowo. Nigdy żadnych tarć, często jakaś pomoc, a ponadto jeszcze te same obozowe odruchy, ten sam słownik. Długo brał na zapartkę, ale w końcu poznałem jego myśli i jego dzieje. Sądzę, że są pouczające. Przed wojną był sekretarzem rejkomu partii WŻ. Gdy wojna wybuchła, został naczelnikiem oddziału szyfrów w sztabie dywizji. Należał zawsze do elity, był ważną osobą, mało co wiedział o powszednich ludzkich nieszczęściach i troskach. Ale w 1942 roku zdarzyło się tak, że z winy oddziału szyfrów jeden z pułków dywizji nie otrzymał na czas rozkazu wycofania się. Trzeba to było naprawić, ale wszyscy podwładni MZ gdzieś się podzieli albo już zginęli, więc generał posłał samego MZ tam, na pierwszą linię, gdzie Niemcy już brali w cęgi osamotniony pułk. Trzeba dać im rozkaz odwrotu, uratować ich. MZ pojechał konno niechętnie, z lękiem i wkrótce znalazł się w takich opałach, że postanowił nie jechać dalej, nie wiedząc nawet, czy w ogóle uniesie głowę. Zatrzymał się więc zupełnie świadomie i tym samym wydał cały pułk na zgubę. Zlazł z konia, objął drzewo rękoma, a może schował się za nim przed odłamkami i poprzysiągł Jehowie, że jeśli tylko uratuje się, to będzie już odtąd nabożnie i święcie przestrzegać wszystkich praw swojej religii. Skończyło się wszystko pomyślnie. Pułk wyginął albo został wzięty do niewoli, a MZ uratował się. Dostał 10 lat obozu z artykułu 58, odsiedział karę i oto był teraz razem ze mną w Koktereku. Przysięgi swojej dotrzymywał święcie. W jego głowie i w jego sercu nie zostało nawet śladu dawnej partyjności. Tylko podstępem mogła żona dać mu do zjedzenia coś trefnego, na przykład rybę bez łuski. Nie mógł opuszczać pracy w sobotę, ale starał się nic tego dnia nie robić. W domu zaś surowo trzymał się wszystkich przepisów religijnych i modlił się z konieczności pokryjomu. Zrozumiałe, że historię tę opowiedział bardzo, ale to bardzo nielicznym. A dla mnie ta historia wcale nie jest taka prosta. Proste jest w niej tylko jedno. Właśnie to, z czym najtrudniej u nas ludzie się godzą, że prawdziwym rdzeniem naszej duszy jest świadomość religijna, a wcale nie partyjno-ideologiczna. Jakiż sąd wydać o tym człowieku? W świetle wszystkich zasad prawnych, przepisów wojskowych i praw honoru, patriotyzmu czy komunizmu, ten człowiek zasłużył na śmierć albo na wzgardę. Przecież cały pułk skazał na zgubę, aby ratować własne życie, nie mówiąc już, że nie starczyło mu nawet nienawiści do tego najstraszliwszego w dziejach wroga Żydów, którego miał właśnie przed sobą.